Naszym gościem poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zanim porozmawiamy o sprawach ogólnopolskich, zacznijmy od spraw lokalnych. Jak panu się podoba, nie podoba, jak pan ocenia to, co się dzieje na takim trójkącie miasto Słupsk, gmina Kobylnica? Spór o zmiany administracyjne, o powiększanie, o to, czy Kobylnica ma być miastem, gmina Słupsk chce być gminą Redzikowo. Jak pan na to patrzy?
No to perspektywa każdego jest inna oczywiście. W interesie władz miasta jest dążenie do tego, żeby Słupsk powiększyć. Nie zgadzają się na to gminy ościenne. Jest taka formuła w prawie, jest taka możliwość tak zwanego zgodnego połączenia i to jest formuła, wydaje się, najbardziej korzystna, aczkolwiek trudna do przeprowadzenia. No, widzimy na przykładzie, to się chyba raz udało w Polsce.
W Zielonej Górze.
Tak, więc, ale to jest absolutnie najbardziej korzystne, tutaj wtedy nikt nikogo nie dzieli, nikt od nikogo nic nie zabiera. Więc ja rozumiem tą różną perspektywę, ale jeżeli pyta się pan o moje zdanie, to wielokrotnie to już mówiłem, jestem za tak tymi rozwiązaniem jak zgodne połączenie, bo uważam, że ono jest najbardziej po prostu uczciwe. Trudne, ale najbardziej uczciwe i z korzyścią dla mieszkańców. Powinniśmy robić wszystko, żeby samorządy z sobą współpracowały dla rozwiązywania wspólnych problemów. To jest często tak umowna ta granica dla wielu kreska na mapie. Mieszkańcy ościennych gmin przyjeżdżają tutaj do pracy, czas spędzają w swoich miejscach zamieszkania. To tak naprawdę funkcjonujemy, można powiedzieć, w takiej mikro aglomeracji i władze samorządowe tych wszystkich samorządów powinny robić wszystko, żeby te problemy wspólnie rozwiązywać.
Pan kiedyś był przewodniczący nawet Rady Miejskiej w Słupsku, pamiętam te czasy, a w pana opinii te samorządy, bo wydaje się, że tu miasto ma jakby główną rolę do odegrania. W pana opinii miasto Słupsk na tyle dobrze zarządza tym, nie chcę powiedzieć konfliktem, ale tym sporem, żeby w pewnym momencie samorządy do siebie wyciągnęły rękę, czy coś by pan tutaj poprawił, coś by pan tutaj podpowiedział, pani prezydent?
No pewnie nie działałbym przez zaskoczenie, bo tak jak w poprzednim momencie, kiedy Słupsk został jednak powiększony trochę w innym rozmiarze niż o to wnioskowały władze samorządowe Słupska, ale poprzez dialog i starać się po prostu rozmawiać. To jest niewątpliwie trudne, bo jest, tak jak powiedziałem, inna perspektywa, ale nie zaskakiwać, tak żeby druga strona nie czuła się, że tutaj ktoś chce coś rozegrać, że tu jest jakaś wielka rozgrywka polityczna. To powinniśmy robić wszystko tak, żeby na końcu korzystali na tym mieszkańcy.
A ma pan wrażenie, że władze gmin są w stanie przyjąć taką argumentację, że Słupsk musi być większy, no bo większe miasto to miasto silniejsze, ma większe pole do popisu, ma większy budżet, więcej podatników, więcej terenów do zagospodarowania. Czy to jest tak, że moje i koniec, proszę się nie wtrącać?
No to tak, jak pan powiedział na końcu, to żeby tam nie bujać za bardzo w obłokach. Nie wierzę, że coś takiego mógłby powiedzieć jakikolwiek samorządowiec, zwłaszcza na kilkanaście miesięcy przed wyborami. Więc to taka trochę sytuacja patowa, tak, że tutaj interes jednych i drugich jest inny, ale na końcu powinien być najważniejszy interes mieszkańców, bez względu na to, czy mieszkają trochę bardziej od tej granicy bliżej w Słupska, czy trochę dalej Słupska, czy bliżej jednej gminy, czy dalej od tej drugiej gminy.
A czy też nie jest przypadkiem tak, że trochę Słupsk ostatnich kilkanaście lat przespał w kwestii na przykład pozyskiwania mieszkańców, trochę budowania infrastruktury, trochę do zachęcania mieszkania w Słupsku i mieszkańcy wybierali te tereny, gdzie działki są tańsze, gdzie trochę jest spokojniej, trochę jest mniej ruchu i w związku z tym zagłosowali własnymi inwestycjami w nieruchomości.
Tak, ale...
A teraz trochę próbuje się to nadrabiać. Czy to nie jest trochę spóźnione?
To jest prawda, że przez wiele lat działek w Słupsku było stosunkowo mało. To powodowało, że one były wyraźnie droższe niż zaraz za granicą Słupska. No i wielu Słupszczan podejmując decyzję życia, no bo decyzja o budowaniu własnego domu to jest decyzja życia, wybierało miejsca, gdzie może trochę dalej, ale nie za bardzo też tak aż strasznie daleko, ale dużo, dużo taniej, z dość dobrą infrastrukturą. I tego, co, znaczy to jeszcze jeśli chodzi o wyludanie się Słupska, to pewnie to jest jeden element, drugi to jest pewnie wyjazd młodych ludzi do dobrych uczelni, czy do dużych aglomeracji, to też pewnie się przełożyło na spadek mieszkańców Słupska, ale to są dwie główne moim zdaniem przyczyny, że mieszkańców Słupska jest po prostu mniej.
Parę tygodni temu na pana miejscu siedział profesor Wojciech Skóra z Akademii Pomorskiej i on stawia taki radykalny dość postulat, żeby tutaj się nie przejmować tym, co mówią gminy, tylko rząd powinien twardo powiedzieć, powiększamy, koniec, Słupsk musi być większy. Pan jest zwolennikiem takich radykalnych rozwiązań, czy raczej nie? Raczej by pan słuchał obu stron i starał się wyważyć tutaj interesy, chociaż to jest trudne pewnie, nie?
Trudne, ale starałbym się jednak rzeczywiście brać pod uwagę, że ktoś inny ma w tej sprawie inną perspektywę. Jeżeli robilibyśmy tak trochę to ostro, na twardo, na siłę, nie uwzględniając w ogóle tych głosów mieszkańców z jednej czy z drugiej strony, no to koniec końców doprowadzilibyśmy do takiego zaognienia sytuacji. No, do dziś, trochę już w żartach, mówimy o tych naszych dawnych relacjach, które ja nie pamiętam, ale moi starsi koledzy pamiętają między Słupskiem a Koszalinem, kiedy też te... Dziś trochę żartujemy na ten temat, tak?
Dzisiaj jesteśmy w różnych województwach, więc jakby myślę, że te kontakty są mniejsze i ten konflikt trochę już wygasł, a wcześniej to była po prostu rywalizacja dwóch podobnych miast.
Dwóch podobnych miast, że ktoś miał tutaj wrażenie, że jeden się rozwija kosztem drugiego, że gdzie indziej ta siedziba województwa
podobne?
Powinna... Że nie powinniśmy tak tego prowadzić, żeby na koniec był taki efekt właśnie, że te...
Bo dziś jest wojna.
No, dziś jest ostro, tak bym powiedział. Mam kontakt z samorządowcami z jednej i z drugiej strony, dziś jest ostro, tak.
I to wygaśnie pana zdaniem, czy nie? Pan jest mieszkańcem Słupska, pan może to oceniać też w perspektywie, pan czuje, że mieszkańcy gmin wykorzystują miasto, czy nie?
Wie pan, no to...
Bo taka jest narracja prowadzona, że trochę kosztem miasta to te gminy się rozwinęły, mieszkańcy nie płacą, a korzystają.
Pewnie taka, z jednej strony można tak powiedzieć, ale można też powiedzieć, że skoro tu przyjeżdżają mieszkańcy ościennych gmin, to oni tutaj w Słupsku zostawiają też pieniądze, dzięki temu ktoś zarobi po prostu, tak. No i to kij ma dwa końce, można z każdej strony na sprawę spojrzeć. Słupsk oczywiście jest taką, można powiedzieć, subregionem, pewną taką w mniejszym stopniu, może nie aglomeracją, ale takim subregionalnym bardzo, bardzo miastem i wpływa na okoliczne gminy, na okolicznych mieszkańców i ja się na miejscu władz miasta Słupska cieszyłbym się z tego, że tutaj przyjeżdżają mieszkańcy z ościennych gmin, no bo dzięki temu też u nas zostawiają pieniądze w Słupsku i inni zarabiają. No to tak to działa.
To jeszcze o tym samorządzie. Już Platforma Obywatelska myśli o wyborach samorządowych. One są dopiero na wiosnę przyszłego roku pewnie. Tam ten krańcowy, ten taki graniczny moment to jest koniec kwietnia przyszłego roku, ale chyba już trzeba się przygotowywać.
Tak, rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami na radnych. Tak naprawdę to wszystko ruszy po wyborach parlamentarnych, bo taka jest perspektywa, że najpierw mamy wybory parlamentarne. I po wyborach parlamentarnych, myślę, że nie jakoś szczególnie długo po wyborach parlamentarnych, myślę, że też będzie decyzja w sprawie kandydata czy kandydatki na prezydenta Słupska. To taka, myślę, że też, jeśli te wybory się rozstrzygną dla nas pozytywnie, ku temu wszystko zmierza, to też jakby prognozy przed wyborami samorządowymi będą zdecydowanie lepsze.
Myśli pan, że to, co się wydarzy jesienią, wynik wyborczy będzie jakąś prognozą na to, co może stać się w wyborach samorządowych na wiosnę, czy to nie ma żadnego związku?
Ma związek. Nie ma takiego związku jeden do jednego, bo oczywiście wybory w gminach, tych mniejszych jednostkach, one są w mniejszym stopniu podatne na wydarzenia ogólnopolityczne, ogólnokrajowe, ale wybory czy do sejmiku, czy do rad powiatów, czy do rad miasta, dużych miast zwłaszcza, no to one niewątpliwie są związane z koniunkturą polityczną, też tą ogólnopolską. Oczywiście pojawiają się komitety niezależne, bezpartyjne, które z każdego środowiska politycznego nieco tych głosów zabiorą, przejmą, ale koniec końców w jakimś stopniu, nawet jak spojrzymy na Radę Miasta Słupska, no tam jest przecież komitet pani prezydent w Radzie Miasta, to jest PiS i Platforma Obywatelska, dwie najsilniejsze formacje polityczne w Polsce i na przestrzeni lat, jakbyśmy spojrzeli na to, jakie środowiska było w Radzie Miasta, to było bardzo podobnie. Oczywiście pojawiały się lokalne komitety, ale tam jeszcze była też Liga Polskich Rodzin lata temu. Dwóch radnych.
Ale dwóch dużych graczy rzeczywiście w Radzie jest na stałe. Czyli tak, PiS tak. I Platforma i tutaj jakby niewiele się zmienia, są jakieś komitety lokalne.
Tak,
to ma pan rację.
I oba te środowiska akurat w Słupsku startują pod tymi szyldami ogólnopolskimi, tak tutaj, bo w różnych miejscach Polski to różnie wygląda.
A pana jeszcze kusi, żeby ubiegać się o prezydenturę Słupsku, czy już nie? Czy to już jest stara płyta i nie chce pan do tego wracać w ogóle?
Gdybym powiedział, że nie kusi, to bym skłamał. Bo jak ktoś startował 3 razy, był w drugiej turze, no to na pewno, że kusi. Pewnie, że to nie jest tak, że ja nie chciałbym być prezydentem Słupska, tylko że ja też staram się to wszystko realnie oceniać i nie mogę niczego wykluczyć, ale odkuszenia do tego, do podejmować decyzji jeszcze w takim krótkim odstępie, kiedy będziemy mieli od wyborów parlamentarnych, no to, wie pan, realnie na to patrząc, pewnie z grona osób związanych z samorządem, z Platformy Obywatelskiej, pewnie przyszły kandydat czy kandydatka będzie, ale uczciwie mówiąc, oczywiście, kusi, zawsze będzie kusi. To gdzieś tam, wie pan, ta rywalizacja gdzieś to z tyłu głowy gdzieś to z tyłu głowy zostaje, że no, może nie było aż tak strasznie blisko, bo jednak tą drugą turę Robert Biedroń wyraźnie ze mną wygrał, ale
pierwszą wygrał pan wyraźnie.
Ale pierwszą wygrałem ja, no już można by to już dla politologów analizę, co tam się w tej drugiej...
To jest bardzo ciekawy przypadek, ja muszę powiedzieć, tak. Że rzeczywiście, że jakby to ktoś tak naukowo chciał rozstrzygnąć i potem socjologicznie, to myślę, że to jest temat przynajmniej na magisterkę, o ile nie doktorat, może w szerszym zakresie. A pan myśli o tym, że pana ugrupowanie powinno radykalnie zmienić kandydata, czyli wystawić kogoś zupełnie, kto będzie miał nowe otwarcie na prezydenta? Czy myśli pan, że to ugruntowywanie tych kandydatur, które się gdzieś tam przewijają, ma większy sens?
Nie rozstrzygnę teraz tego. Znaczy, naprawdę po wyborach parlamentarnych pewnie to będziemy badać też, zbadamy, przeprowadzimy też sondaże. Teraz bym tego nie rozstrzygał. Nie. Też zależy dużo od otoczenia, jacy kandydaci będą z innych środowisk.
Czyli z kim będziecie rywalizować?
Z kim będzie rywalizacja, tak? Czy wystartuje pani prezydent Danielewska, mówiąc wprost, czy wystartuje, tak jak słyszę, że może wystartować jej zastępczyni, pani Makuch, no to też będzie miało pewnie jakiś wpływ na nasze decyzje, no bo niewątpliwie tak jest, tak jak już mówimy, tak sobie do bólu szczerze, tak pan mnie pyta, ja tak szczerze odpowiadam, co jest być może rzadkością, jeśli chodzi o gości tutaj ze strony polityki. To kandydaci właśnie ci bezpartyjni, którzy odwołują się do samorządności, którzy mówią, że oni nie są związani z polityką. To oczywiście nie jest prawda, bo każdy uprawia politykę nawet na szczeblu lokalnym. No to oni najwięcej zabierają z potencjalnych strony Platformy Obywatelskiej i ze środowiska, jeśli chodzi o elektorat Platformy Obywatelskiej. Więc to też ma znaczenie, kto z tego środowiska niepolitycznego będzie startował i to też będzie determinowało w jakimś stopniu nasze decyzje.
A na poziomie ogólnopolskim to brak wspólnej listy, bo to zdaje się tak się skończy. To pana martwi czy cieszy?
Martwi, ale też nic nie przesądza. Znaczy my nie możemy też być stalkerami. My na tej wspólnej liście tyle już mówiliśmy, namawialiśmy naszych partnerów. Okej, dziś jest taka decyzja, że oni się w tym nie widzą. Mam nadzieję, że zmienią decyzję, ale my musimy się do wyborów przygotować. Musimy podejmować konkretne działania. Na nas spoczywa duża odpowiedzialność, żeby te wybory wygrać. Trzeba będzie to... Mam nadzieję, samodzielnie też te wybory wygramy. Jesteśmy w tej średniej sondażowej, zbliżamy się cały czas do PiS-u. Oczywiście są pojedyncze sondaże, gdzie my z PiS-em wygrywamy. Większa część z tych sondaży, gdzie z PiS-em przegrywamy, tak obiektywnie na to patrząc. Więc trzeba robić wszystko, żeby na mecie być pierwszym, żeby tutaj prezydent Duda nie miał żadnych wątpliwości, bo to jest jeszcze kwestia decyzji prezydenta. On tak naprawdę podejmuje decyzję, komu powierza misję tworzenia rządu i do momentu głosowania w Sejmie ta osoba de facto jest premierem. Więc jeżeli pierwszy na mecie będzie PiS, to może być różnie. Musimy zrobić wszystko, żeby pierwsza na mecie była Koalicja Obywatelska.
Najlepszy sondaż to wybory. Tak,
najlepszy sondaż to wybory, dokładnie.
Jeszcze chciałem pana zapytać o in vitro, bo wiem, że zbieraliście podpisy pod tym
obywatelskim. Cały czas zbieramy zresztą.
Jak to idzie?
Bardzo dobrze idzie. Dziś też będzie w okolicach dworca PKP o godzinie 15 w Słupsku zbiórka podpisów, połączona trochę z taką akcją też związaną z walentynkami. Także wszystkim zakochanym, kochającym wszystkiego dobrego dzisiaj życzę i zachęcam też do popierania akcji naszej w sprawie przywrócenia finansowania in vitro przez państwo.
Bo Słupsk też zamierza jako samorząd do drugiego etapu tego programu podejść. 400 tysięcy z budżetu chce wydać miasto.
I trzeba chwalić te władze samorządowe, które o tym decydują. Oczywiście nie każdy sobie na to samorząd może pozwolić, ale to jest naprawdę bardzo ważne. Ponad 20 tysięcy dzieciaków, kiedy państwo pod naszymi rządami finansowało tę metodę i ten program trwał chyba do 16 roku, się urodziło. I to naprawdę jest najskuteczniejsza metoda. Można różne rzeczy opowiadać, różne zaklęcia, ale no, jeżeli nauka, postęp daje taką możliwość, to trzeba z tego, zachowując wszelkie tam względy, oczywiście etyczne, trzeba z tego korzystać.
33 dzieci urodziło się w Słupsku od roku 2018, jeżeli wierzyć tym statystykom, które przedstawia Urząd Miasta, a nie ma powodu, żeby nie wierzyć, no bo to są dane już w dokumentach. Poseł Konwiński obchodzi walentynki, czy nie?
Będziemy z żoną wspólnie obchodzić walentynki. Jestem tak szczęśliwie się składa, że w Słupsku, to nie zawsze się zdarza, że 14 lutego jestem w Słupsku.
Politykom jest ciężko obchodzić walentynki, bo wiecznie są w rozjazdach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Poseł Zbigniew Konwiński, Platforma Obywatelska, był naszym gościem.